Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Cieszę się, że mogę te słowa przywołać na naszym spotkaniu już po raz trzeci. I cieszę się także z tego powodu, że w pewnym sensie wysyłamy te słowa w świat. Tak naprawdę nie jesteśmy do końca pewni, kto nas słucha dzisiaj. Nie wszystkich znamy. Cieszę się, że mogę się do tych słów odwołać, licząc, że odmienią choćby jedno ludzkie istnienie. Słowa Jezusa o szczęściu zapisane na początku tego rozdziału Ewangelii Mateusza, mam wrażenie, że dzisiaj w naszych czasach są potrzebne jak nigdy wcześniej. Wiecie, zawsze lubiłem spędzać czas z ludźmi radosnymi, pełnymi energii, którzy potrafią cieszyć się życiem, być wdzięcznym za ten dar życia. Ludźmi, którzy potrafią też wyrazić to w jakiś sposób na zewnątrz. W sumie wśród takich ludzi się wychowałem. Nie słyszałem zbyt wiele narzekania na to życie, na nasz los. A w ich oczach, moich bliskich, zazwyczaj widziałem taką iskrę, taki zapał do życia. Ale ostatnimi czasy muszę przyznać, że wielu moich znajomych, przyjaciół, także bliskich, przeżywa wiele trudności. I te trudności potrafią człowieka obezwładnić, złamać na duchu, nawet wygasić ten błysk w oku. Coraz trudniej o taki wzór życia pełnego entuzjazmu. Oczywiście w naszej kulturze liczą się pozory, dlatego niektórzy noszą uśmiech na twarzy, taki przyklejony. Niektórzy nawet potrafią sprawić, żeby w ich oczach był ten błysk radości, ale jest to tylko część ich wizerunku. Tacy chcą być w ten sposób postrzegani przez pozostałych, że są ludźmi energicznymi, pełnymi radości, a często w środku upadają. Kilka dni temu dostałem telefon od kolegi z dawnych czasów. Nie słyszeliśmy się może 10 lat. Kiedyś uczestniczył w jednej z grup na Śląsku. I mówi: Dawid, mam prośbę. Zadzwonił do mnie kolega z drugiego końca Polski. Przeżywa straszne rzeczy. Ma wielkie kłopoty i poprosił mnie o modlitwę. Pomyślałem, zadzwonię do was i poproszę was o to, żebyście się modlili w waszej grupie czy wspólnocie. Więc wrzuciłem na moją grupę na Messengerze prośbę o Artura z Nadmorza. Nie znam tego człowieka, nie wiem, jakie ma kłopoty, ale cieszę się, że poprosił o modlitwę. Popatrzmy na fragment, ten drugi fragment dzisiejszego wykładu, zapisany w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. Bardzo ciekawa scena z Ewangelii. Zbliżali się do Niego, czyli do Jezusa, wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona, wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Bardzo ciekawa scena, w której Jezus pokazuje nam prawdę o Bogu. Czyż Bóg nie zostawia 99 sprawiedliwych, którzy się mają dobrze i nie idzie szukać jednej zgubionej owcy. Tak jak mówiłem, wychowałem się wśród ludzi wyjątkowo nastawionych do życia. Jedną z takich osób jest moja mama, Ewa. Osoba, którą bardzo trudno zniechęcić. Ale jakiś czas temu, może 2-3 tygodnie temu, zobaczyłem na jej twarzy dużo smutku. Więcej niż kiedykolwiek. I zastanawiałem się, co się dzieje. Z początku myślałem, że chodzi o tatę, że chodzi o jego zdrowie, że znowu coś dzieje się z sercem, chociaż nam nie mówią. Ale okazało się coś zupełnie innego. Któregoś dnia mama wpadła do mnie i do Agnieszki na kawę. No i pytam ją w końcu, mama, czemu jesteś taka smutna? Jeszcze cię takiej nie widziałem. No i co się okazało? To pojedyncze istnienie, czyli czyjś los, czyjeś życie, czyjeś wybory. Była smutna, ponieważ ktoś zdecydował się żyć na własną rękę. W pewnym sensie z dala od Boga. I mama, mając już doświadczenie w tej materii, widząc życie ludzi, którzy podejmują taką decyzję, jakoś sobie poradzę, ludzi, którzy nie słuchają niczyjej rady, bo są przekonani o słuszności swojej drogi, ludzi, którzy się łudzą, że jakoś to się ułoży i wszystko będzie dobrze. Moja mama, mając doświadczenie, wiedziała, że bez Boga tych spraw nie da się ułożyć. I cena za tą drogę z dala od Boga często jest bardzo wysoka. I stąd smutek na jej twarzy, bo tu chodzi o czyjeś życie, o czyjś los. Taka zagubiona owca, która twierdzi, że w sumie nie potrzebuje pasterza, nie potrzebuje stada. Może dzisiaj ktoś z naszych słuchaczy, czy tutaj na sali, czy gdzieś tam online, jest taką zagubioną owcą. I cieszę się, że mam teraz szansę mówić, odwoływać się do słów Jezusa i wskazać na to, jaki jest Bóg. Czyż Bóg nie zostawia 99 sprawiedliwych i nie idzie szukać tej jednej zgubionej? I to jest wspaniała wiadomość. Jeżeli jesteś taką owcą, to wiedz, że Bóg cię szuka. I dla Niego twój los ma wielkie znaczenie. I dla nas twój los też ma wielkie znaczenie. Dlatego na różne sposoby wysyłamy w świat tę wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie. Na różne sposoby, czy poprzez nasz niedzielny wykład, czy poprzez kawiarenkę, którą tworzymy tutaj w Chrześcijańskim Ośrodku Edukacji i Kultury, poprzez nasze inne spotkania w prywatnym życiu. Ciągle wysyłamy w świat tą samą wiadomość o ratunku w Jezusie. Kiedy Jan Chrzciciel zaczął głosić tą wiadomość, że nadejdzie Jezus, zaraz przyszli do niego pewni ludzie i chcieli go określić, kim on jest, chcieli go zaszufladkować. Jest taka scena w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, zobaczmy. Od wersetu 19. Takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, ja mam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską. Kiedy Jan zaczął wzywać do nawrócenia nad rzeką Jordan, zaraz przyszli do niego pewni ludzie i chcieli włożyć go do jednej ze swoich szufladek. Ale Jan na to nie pozwolił. Dlaczego? Bo nie miało żadnego znaczenia to, kim on jest. Znaczenie miała wiadomość, jaką miał przekazać. Dlatego powiedział, ja jestem głosem wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu. I tak naprawdę podobnie jest dzisiaj. Nie ma znaczenia, kim my jesteśmy. Nie ma znaczenia nasz Kościół, nasza wspólnota, COEK. To wszystko jest jedynie nośnikiem wiadomości o zbawieniu. I cieszę się, że Bóg używa nas, żeby tą wiadomość wysłać w świat. Ten nasz bliski świat, w którym funkcjonujemy tutaj w Bielsku, ale także w innych miejscach w Polsce. Nie chodzi o nas, ale o wiadomość, którą Bóg przez nas przekazuje. I dzisiaj jest to wiadomość do tych, którzy opadli z sił i są zniechęceni. Dzisiaj ta wiadomość jest do takich z nas. Do ludzi, którzy stracili ten zapał, błysk w oku, może nawet nadzieję na swoją przyszłość. Na górze mamy werset kazania na górze. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Jezus złożył wspaniałą obietnicę, bo powiedział, ci z was, którzy słuchają i dzisiaj są załamani, będą tam za jakiś czas, zostaną pocieszeni. Ci z was, którzy są smutni, którzy opadli z sił, którzy są zniechęceni do życia albo nie mają nadziei na jutro, przyjdzie chwila, że będą pocieszeni. Co Jezus miał na myśli? O czym mówił? Jaką obietnicę złożył? Słowa Jezusa to tak naprawdę cytat z Księgi Izajasza, 61 rozdział. Zajrzyjmy tam, żeby lepiej to zrozumieć. Izajasz pisał tak. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Zabudują prastare rumowiska, podniosą z gruzów dawne budowle, odnowią miasta zburzone, świecące pustkami od wielu pokoleń. Ci, którzy dzisiaj są smutni, będą pocieszeni. Takie coś obiecał Jezus. Co to znaczy być pocieszonym? To znaczy dostąpić odnowy. Dostąpić silnej motywacji do życia. Doświadczyć nowych sił. W jaki sposób? W jaki sposób to się dzieje? Fragment Księgi Izajasza pokazuje, że takiego dzieła dokonuje Bóg. Dzięki działaniu Boga w życiu możemy doświadczyć takiej przemiany. Odnowy naszych sił, odnowy motywacji, odnowy rozumienia celu naszego istnienia. I prawda jest taka, że wielu z nas, którzy tutaj dzisiaj są, tego doświadczyło. Wielu z nas odbudowało swoje życie z takiej ruiny, odbudowało swoje życie właśnie dzięki Bogu. Wielu z nas odzyskało godność życia dzięki Bogu, bo niektórzy się stoczyli i byli nisko na dnie. Ale Bóg sprawił, że dzisiaj są godni. Wielu z nas odzyskało zapał do życia i ma w oku dzisiaj błysk. Wiedzą, po co żyją, chce im się żyć. I wielu z nas biegnie do przodu. Dlaczego? Żyjemy w świecie, który nas zachęca, żebyśmy odnaleźli to wszystko gdzieś tam w sobie. Że to jest nasz potencjał. I cały świat próbuje wzbudzić to właśnie w nas. Ale my nauczamy czegoś innego, że to coś, ta motywacja do życia, ten zapał, ta chęć, by biec, nie pochodzi od nas, ale pochodzi od Boga. W tej samej księdze Izajasza czytamy wspaniały fragment, rozdział 40. On, czyli Bóg, dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Więc świat ma swój przepis na szczęście i mówi, że musisz odnaleźć to w sobie, tą siłę do życia, motywację, by biec, by o coś walczyć, że to wszystko jest w tobie. My nauczamy zgodnie z tym, co jest zapisane w Bożym Słowie, że to istnieje, ale nie pochodzi od nas, ale od Boga. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia, idą. Bardzo lubię ten fragment, bo on przedstawia coś prawdziwego. On nie mówi o tym, że chrześcijanie się nie męczą, albo że nie toczą z niczym walki w swoim życiu. Ten fragment nie mówi o tym, że ktoś, kto ufa Bogu, tak naprawdę już nigdy nie będzie miał trudności. Wręcz przeciwnie, ten fragment jest dowodem na to, że chrześcijanie często mają trudności. Są tak samo zmęczeni jak inni. Czasami mdleją z przeciążenia, tak jak tu jest napisane, pod naporem pewnych trudności. Tracą siły. I człowiek, który ufa Bogu, albo który mu zaufał, powierzył swoje życie, wcale nie ma takiego łatwego życia. Także przeżywa to, co inni. Z tym samym się zmaga, ale dzięki Bogu wstaje z kolan. Odzyskuje siły i znowu bierze się do walki za kolejny dzień. Bóg przesyłał wielokrotnie i na różne sposoby tą wiadomość. Robił to wiele lat temu przez Izajasza, przez innych proroków, aż do Jana Chrzciciela, który wzywał do zaufania Bogu. W końcu ta wiadomość została nam przekazana przez całe życie, nauczanie śmierci i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A dzisiaj my mamy ten zaszczyt, żeby tą wiadomość przekazywać. Wiadomość dla tych, którzy opadli z sił i dzisiaj siedzą załamani na duchu, bez nadziei. I ta wiadomość brzmi: ci, co ufają Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Wielu z nas tego doświadczyło i ty też możesz tego doświadczyć. Jeżeli nigdy nie skierowałeś swojego życia w tą stronę, by zaufać Bogu, by Jemu powierzyć swoją przyszłość, to możesz wejść na taką drogę. Możesz zaufać Bogu całym sercem, poprosić, żeby cię poprowadził. Dzisiaj po wykładzie w kręgach forum będzie taki tekst z Księgi Przysłów. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o Nim na każdej drodze, a On Twe ścieżki wyrówna. Gdziekolwiek spojrzę dzisiaj wokół mnie, to ludzie gmatwają swoje życie. Na chwilę mają nadzieję, że to jakoś się wyprostuje, jest ta chwila takiej euforii, że jakoś to będzie fajnie, ale potem znowu jakieś podstawowe błędy i życie bardziej skomplikowane niż było wcześniej. Jest to skutek ufania sobie. I w naszym świecie nie usłyszymy takiej teorii, że jak ufasz sobie, to zagmatwasz swoje życie. Raczej usłyszymy, ufaj sobie, dobrze na tym wyjdziesz. Ale znowu my odwołujemy się do prawd Bożego Słowa, które nas zachęca, Bogu zaufaj z całego serca, nie sobie. Tobie dzisiaj się wydaje, że tą drogę wyprostujesz, że będzie lepiej, ale prawda jest taka, że nie ma co polegać na swoim rozsądku. Nasze założenia jest wielce prawdopodobne, że są błędne. I za 2 lata, 5 czy 10 powiesz, znowu poplątałem coś w moim życiu. I nie ma jak tego rozplątać. Dlatego możesz zwrócić się do Boga z zaufaniem, prosząc, wyprostuj moje ścieżki. I może już czas wejść na taką drogę. Nawrócić się do Jezusa i pozwolić, by wyprostował życiowe ścieżki. Wielu z nas tak zrobiło, jak patrzą wstecz, patrzą na 10, 20 lat nawet wstecz, to widzą, że pogmatwane ścieżki stały się prostymi. Niektórzy z nas nie mogą uwierzyć, jak kiedyś żyli. Jak wiele się zmieniło. Ale, no właśnie jest jedno ale, są wśród nas i tacy, którzy się nawrócili, a ich drogi dalej są kręte. A życie pogmatwane bardziej niż 5 lat temu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie są orłami, które lecą do przodu z radością? Dlaczego ich życie nie zostało odbudowane z jakiejś ruiny? Dlaczego nie widać w ich oczach blasku? Raczej przypominają coś wygasłego. Czy Boże obietnice zawiodły? Takie pytanie pada na kartach Nowego Testamentu. Czyż Boże obietnice mogą zawieść? Czy Bóg, który powiedział, że wyprostuje ścieżki człowieka, czy może go zawieść i ich nie wyprostować? Czy Bóg, który obiecuje, że pocieszy tych, którzy są smutni, może tego nie zrobić? Czy Boże obietnice zawodzą? Poszukajmy odpowiedzi w następnym fragmencie Ewangelia Marka, 2 rozdział. Jezus naucza tam w ten sposób. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki i wino przepadnie i bukłaki. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Dlaczego tak się dzieje, że niektórzy ludzie, którzy się nawracają, po latach stwierdzają, że nic się nie zmienia? Ścieżki dalej są pogmatwane, może czasami nawet bardziej. Czyż Bóg nie dotrzymał tego, co nam obiecał? Ten problem był zawsze obecny, także w czasach Jezusa. Wszystko rozgrywało się w sercach ludzi. Jezus w taki prosty sposób nauczał, że jeżeli człowiek próbuje połączyć stare z nowym, to jest z tego tylko szkoda. Jeżeli człowiek prosi Boga, Boże, wyprostuj moje ścieżki, poprowadź mnie, a zostaje w starym stylu życia, razem z grzechami, to tego się nie da połączyć. Zaufanie do Boga, o którym dzisiaj mówimy, do którego zachęcamy, jego skutkiem są głębokie przemiany w życiu człowieka. Zaufanie, z zaufania rodzi się chęć porzucenia dawnego człowieka razem z jego stylem życia. Czytamy o tym na przykład w Efezjan 4 rozdział, gdzie apostoł Paweł pisze: słyszeliście przecież o nim i zostaliście pouczeni w nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przeoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Słyszeliście przecież o tym, my też słyszeliśmy. Każdy z nas zna tą naukę, że to, co się dotyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić. Nawrócenie na tym też polega, że człowiek odwraca się od tego, co było. Porzuca dawny model życia. Czasami porzuca stare środowiska, które ściągały go na złą drogę. Bo droga za Jezusem to jest droga pełną parą. I nie da się iść dwiema drogami naraz. Zostawić troszkę poprzedniego sposobu życia i przyoblec troszkę tego nowego. Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Nowy sposób myślenia po nawróceniu należy wlać do nowego stylu życia, który reprezentuje większość wspólnoty. I czasami chrześcijanie dziwią się, że ich drogi nie zostały wyprostowane, że nie mają dzisiaj zapału do życia ani radości. A wynika to z tego, że nigdy w 100% nie oddali swojego życia w ręce Boga. Gdzieś intelektualnie to rozumieją, czy nawet mają pragnienie, ale jednocześnie nie chcą porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu, który się degeneruje. I tak łączą stare i nowe. A Jezus nauczał, że takie połączenie nie przyniesie nic dobrego. Prędzej czy później będzie z tego wielka strata. I tak niektórzy z nas stoją w miejscu. I to nie jest kwestia tego, że Boże obietnice zawiodły. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak człowiek wybiera. Jeżeli ktoś chce połączyć drogę ucznia Chrystusa ze starym życiem i jego grzechami, nie porzuciwszy starego człowieka, ciągle będzie rozrywany między jednym a drugim. Więc niestety tak jest, że niektórzy z nas nie przypominają orłów, raczej jakieś takie życiowe nieloty przypominają, na przykład kurę. I to nie jest kwestia tego, że Bóg nas zawiódł, że jednych kocha bardziej i im pomaga, a drugim nie. To człowiek wybiera drogę kompromisu i wybiera taką drogę mieszania wiary i wartości tego świata. troszkę wezmę stąd, ze wspólnoty. Zdarza się, że słucham i jest to dla mnie ważne, ale część serca jest tam, w wartościach tego świata. Jeżeli jesteś smutnym człowiekiem, a nawróciłeś się wiele lat temu, to może to oznaczać tylko taką sytuację, w której jest kompromis, dlatego Bóg nie spełni swojej obietnicy. Szczęśliwi, którzy się smucą, bo ja ich pocieszę. Bóg nie pocieszy na siłę. Jeżeli człowiek chce wziąć od świata swoją radość życia, to Bóg mówi, proszę bardzo, bierz stamtąd, nie ode mnie. Na ostatnim spotkaniu Szkoły Tyranosa, to jest taki cykl spotkań, który gdzieś jest w naszej wspólnocie, znajduje się taki fragment z listu Judy. O. Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, choć postępują według swoich rząd. Bardzo ciekawe słowa. Bo widzimy tutaj takiego człowieka, który narzeka. Nie ma tej radości z życia, tego zapału, entuzjazmu, tylko narzeka na swój los. Jest niezadowolony z tego, jak jego życie wygląda. I co ciekawe, czytamy tutaj, że taki człowiek postępuje według swoich rząd. Człowiek, który próbuje połączyć życie dla Boga z wartościami świata, nie przypomina orła, ciągle narzeka, ciągle jest niezadowolony. Czy chodzi o to, że Boże obietnice zawiodły? Nie. Taki człowiek postępuje według swoich rząd, czyli sam sobie gotuje taki los. Sam jest autorem tego, z czego jest niezadowolony. Więc może dzisiaj jesteś takim człowiekiem, który raczej jest niezadowolony ze swojego losu. I najchętniej to byś na wszystko narzekał. Czy Boże obietnice zawiodły? Nie. Biblia odpowiada, sam sobie zgotowałeś taki los. I niestety, trudno to powiedzieć, ale to jest twój problem, który ty musisz rozwiązać, a nie Bóg. Człowiek postępuje według swoich rząd, a później narzeka na swoje życie. Przecież nie ma w tym nic dziwnego, że życie mu się nie podoba. Bo tych rzeczy nie da się połączyć. Liczyć na obietnicę Boga, a postępować według swoich rząd. Nie da się połączyć. Jeżeli próbujemy, nic dobrego z tego nie ma. Podczas 3 tygodnie temu, podczas sylwestrowego wieczoru, mówiłem o pewnym paradygmacie, z którym Jezus zostawił swoich słuchaczy podczas kazania na górze. Ten paradygmat brzmiał, że nie da się połączyć życia dla Boga i życia dla świata. I ludzie, którzy byli tamtego dnia i słuchali tych słów Jezusa, odeszli z taką świadomością, że się nie da tego połączyć. I podczas tego wykładu nie zdążyłem, czy nie miałem już czasu powiedzieć jeszcze, wskazać na jeden werset czy dwa i chciałbym teraz to zrobić. 2 Piotra, 2 rozdział. Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków. Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie, pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta do kałuży błota. Czy Boże obietnice zawiodły, skoro nie zostaliśmy pocieszeni? Albo skoro nasze drogi są dalej pogmatwane, czy Bóg zawiódł? Nie, Bóg nie zawiódł. To człowiek poznawszy smak relacji z Bogiem, zamiast się do Niego zbliżać, wrócił do zgnilizny tego świata. I tu dokładnie taka sytuacja jest opisana. Człowiek, który poznał Boga, który rozumie, na czym to polega, jednak wybrał powrót do zgnilizny tego świata. A jak czytamy, oddając się jej ponownie, został pokonany. Człowiek przegrywa. Czy Bóg zawiódł, nie dopełnił tego, co obiecał? Nie. Człowiek został pokonany, bo dokonał złego wyboru. Powrócił do zgnilizny tego świata. Jego koniec jest gorszy niż początek. To znaczy, jego życie będzie wyglądało gorzej w przyszłości, niż wyglądało wtedy, kiedy się nawracał. Jeżeli człowiek wybiera powrót do zgnilizny świata, jego koniec jest straszny. Kiedy widziałem moją mamę, która tak się smuci jak nigdy wcześniej, rozumiałem, o co idzie gra, że ktoś sobie do tej zgnilizny powraca i myśli, że mu się życie ułoży. I tu nie chodzi o osąd albo o to, że my źle życzymy takiej osobie, mówiąc właśnie, o, teraz będzie miała przechlapane. To nie o to chodzi. To Biblia mówi, że jeżeli ktoś wraca do świata, to jego koniec jest gorszy niż początek. Taki jest jego los. Nie będzie jak orzeł, ale jak świnia, która wraca do błota. Nie będzie jak orzeł, ale będzie jak pies, co wrócił, by zjeść to, co sam zwymiotował. I taki jest los takich ludzi. Więc Boże obietnice nie zawodzą i życie wielu z nas jest tego dowodem. To człowiek wybiera drogę kompromisu i łudzi się, że jakoś to sobie połączy. Kto jak kto, ale on da radę to połączyć. Troszkę wziąć stąd, troszkę wziąć stąd. Nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, bo przepadnie i wino, i bukłaki. Nie da się tych rzeczy łączyć i warto to dzisiaj uznać i nie oszukiwać samego siebie, że jakoś sobie to połączymy. Więc może jesteś dzisiaj zbłąkaną owcą w tym temacie. Wcześniej mówiłem o zbłąkanej owcy, która nigdy nie poznała Boga, która nigdy nie zawierzyła Mu swojego życia. A może ty jesteś taką owcą, która już była blisko pasterza, ale postanowiła iść własną drogą. Czyż Bóg nie jest tak wspaniały, że zostawia 99 owiec i szuka tej jednej? Właśnie tak robi. I może to, co dzisiaj słyszysz przez nas, to jest Jego głos, który nawołuje, żeby wrócić do stada i pod opiekę pasterza. Szkoda kolejnych lat życia w rozerwaniu między światem a Bogiem. Między dwoma stylami życia, tam w świecie i tutaj we wspólnocie. Szkoda na to lat. Ci, co zaufali Panu, Izajasza 40 rozdział, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia, idą. Taką wiadomość przekazywał Izajasz. Taką wiadomość o działaniu Boga przekazywali następni prorocy, aż do Jana Chrzciciela. Potem swoim życiem, nauczaniem pokazał nią nam sam Jezus Chrystus. A dzisiaj ten głos wołający na pustyni, no my mamy szansę przekazać dalej w świat, który jest wokół nas. Nie chodzi tu wcale o naszą wspólnotę, bo my ten głos znamy, ale chodzi o świat, który nas otacza. o ludzi, którzy mają przyklejony uśmiech na twarzy, zakodowany błysk wokół, ale w środku przeżywają różne rzeczy. My wskazujemy drogę, którą jest Jezus Chrystus. Ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły. Obiecałem mojemu koledze, że będziemy się modlić o jego kolegę Artura z Nadmorza. Ja go nie znam, wy też nie, ale możecie się do tego dołączyć. Kiedy dzisiaj będziemy siedzieć w małych kręgach, możemy powiedzieć Bogu o tym człowieku. Jest on taką zagubioną owcą. Czyż Bóg nie zostawia 99 i szuka tej jednej? I my możemy mieć w tym swój udział. Dziękuję.